Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Pręmski.
To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w którym poruszamy bieżące sprawy rynkowe, w szczególności te, które najbardziej dotyczą nas, inwestorów indywidualnych. I w tym tygodniu wystartujemy z pewnym nowym projektem, o którym żeśmy już Państwu i tydzień temu koledzy tu mówili, i dwa tygodnie temu jeszcze wcześniej poruszaliśmy, a więc dzisiaj mamy debiut Portfela C. Będziemy się z Państwem tutaj razem na antenie bawić i dzisiaj o niczym innym nie będziemy mówili, tylko i wyłącznie będziemy mówili, co w tym portfelu będziemy robili,
jakie są jego założenia,
jakie zasady nam przyświecają i w ogóle po co to robimy. Także dzisiaj żadnych spraw rynkowych nie poruszymy, oprócz tego, że mamy spadki na giełdzie, także tylko poświęcimy się tutaj temu portfelowi. No i to przypomnijmy może, że po pierwsze
jaką kwotą?
Nie, co my chcemy robić, tak? Że chcemy mieć jakiś portfel, tak?
Który inwestycyjny, do którego skład będą wchodziły wyłącznie akcje i obligacje notowane na rynku głównym i alternatywnym.
Na dwóch alternatywnych.
Akcje z tego i z tego i obligacje z katalistu.
Z tego.
I z GPW też, tak? Oczywiście. Będziemy wszystkie propozycje tych papierów wartościowych, które będą miały wejść do portfela, są przesyłane od członków. My następnie dokonujemy ich analiz. Te takie najciekawsze analizy, które naszym zdaniem
są najciekawsze. My będziemy tutaj
będziemy Państwu prezentować co tydzień w kolejnych odcinkach podcastu. Wszystkie następnie statystyki będą dostępne również na tej podstronie.
Tak, znaczy chwilowo u nas na stronie, to jeszcze tam, gdzie to będzie, to się jeszcze okaże, ale na razie po prawej stronie. To jak Państwo wejdą na naszą stronę www.sejork.pl, po prawej stronie jest ten taki znaczek portfela, tam jest portfel na samej górze, tuż pod tym polem do logowania i tam można kliknąć i będziemy, nie wiem, tam dzisiaj albo jutro jakieś już pierwsze informacje, żeby takie właśnie, jakie są główne idee, tak? Dlaczego nie kupimy fonu albo innej bardzo w cudzysłowie ciekawej spółki, tylko jakie spółki będziemy wybierać tego portfela, jak nam się krzywa kapitału będzie miała kilka dni chociaż, dni, to też ją będziemy tam umieszczali, tam będzie regularnie skład naszego portfela, jak tam będziemy regularnie go tam uzupełniać, zmieniać, jakieś spółki kupować bądź sprzedawać. No i też ustaliliśmy, że będziemy mieli listę obserwowanych spółek, tak? Że jeżeli Państwa propozycje będą się często pojawiały, tam jeszcze, nie przyjdzie czas na taką spółkę, to będzie kategoria obserwowanych, że będzie, przyglądamy się, patrzymy się, obserwujemy sygnały, co tam się dzieje. W ogóle chciałem powiedzieć, że jesteśmy, tak moim zdaniem, nie wiem jak ty Łukasz byś powiedział, ja jestem dosyć pozytywnie zaskoczony reakcją naszych słuchaczy, że tych odpowiedzi, tych głosów, jakby tych propozycji do pierwszych spółek do naszego portfela przyszło sporo. Powiedziałbym, że kilkadziesiąt.
Kilkadziesiąt wręcz.
Kilkadziesiąt. No i niektóre propozycje się powtarzają, tak? To dzisiaj te mniej więcej.
Tak,
przejedziemy się po tych spółkach.
W głównej części te, takie, tak jak wspominałeś, najciekawsze naszym zdaniem.
Tak, i bardzo dziękujemy za te krótkie uzasadnienia, bo to właśnie jeszcze raz powtórzmy, że to bardzo ważne jest dla nas to, żeby nie przesyłać nam propozycji takich, że nazwa spółki, dziękuję, pozdrawiam, tylko żeby to faktycznie było trzy zdania, cztery myślniki uzasadnienia dlaczego, tak? Że ta spółka ma dobre wyniki, że technicznie dobrze wygląda, że podpisała nowy kontrakt, cokolwiek, co pozwoli nam jakiś punkt zahaczenia znaleźć. No dobrze, to jakieś takie główne zasady, które żeśmy sobie mniej więcej w jakie spółki będziemy inwestowali, jakbyś mógł, Łukasz, wymienić, żebyśmy Państwu, zawęzili jakoś. Aha, bo nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy. Cel jest edukacyjny.
Nie chcemy zarobić nie wiadomo jakich kroci, nie będziemy inwestowali.
Chcemy, ale to tak. Ponieważ pieniądze są wirtualne, to tak skończy się na dobrym samopoczuciu.
Tak. No ale czy pod tym względem już nie będziemy, tutaj były również od Państwa takie pytania, nie będziemy inwestowali zbyt agresywnie, nie będziemy dokonywali takich stricte spekulacyjnych ruchów pod pewne informacje, pod pewne wybicia. Natomiast będziemy starali się Państwu właśnie przede wszystkim pokazywać ten aspekt edukacyjny, jak dokonywać takich analiz, na jakie informacje zwracać uwagę, w niektórych odcinkach, no, w dzisiejszym z racji tutaj tej bardzo dużej liczby tych spółek będziemy musieli je potraktować troszeczkę pobieżnie, natomiast w kolejnych odcinkach będziemy starali się wybrać kilka, no najlepiej jakby to była jedna spółka i jej poświęcić większy czas, aby po prostu dokładnie przejrzeć to sprawozdanie finansowe, dokładnie przeanalizować również od strony technicznej wykres.
No i te analizy to będą też dostępne u nas na stronie, tak?
Tak, jeżeli, tak.
No dzisiaj ciężko, tak. Mhm. To będziemy tam umieszczali na stronie, no ale to mówię, to nie w przypadku dzisiejszego odcinka. Tak?
Dzisiaj bardzo dużo propozycji, także tak postaramy się troszeczkę pobieżnie przez nie przejść, naszą propozycję zaproponować. Natomiast z tych wszystkich przesłanych przez Państwa, natomiast więcej troszeczkę dzisiaj powiemy na temat właśnie tych założeń tego projektu, czym będziemy się kierowali, jakie będą miały podłoże nasze decyzje inwestycyjne i tak dalej, i tak dalej. Także
nie wiem, tak jak w przyszłości, jak już nasz portfel C będzie już super popularny i w ogóle wszystkie media na świecie i w ogóle w Polsce na świecie będą o nim mówiły, no to postaramy się też jakąś współpracę z jakimś biurem maklerskim, jakąś pomoc analityczną wydobyć, tak? No bo też no ciężko mi wyobrazić sobie, żebyśmy na przykład, we wrześniu, w październiku roku 2008, kiedy generalnie wszystko jechało po minus 10% dziennie, my fundamentalnie oceniali, co tu dzisiaj kupić. Wtedy było wiadomo, gdzie stopy jeszcze ustawić, jak ktoś nie ma ustawionych. Także takimi rzeczami też będziemy się zajmowali.
Ktoś wtedy cały czas kupował, także tak, to też jest...
No to też jest prawda, ten, kto wtedy kupował taki KGHM, to dzisiaj pali grube cygaro, siedzi w skorzanym fotelu
i tak dalej. I uśrednią cenę z tych 100 do 20 ma średnią cenę 50 teraz, bo cały czas dokupował, no to nie ma teraz...
To 200%.
To nie ma teraz źle, no teraz już jest za 180 zł.
170 nawet. Parę chyba. No było na maksimum, bo 180 zł, ja jestem zszokowany, przyznam się szczerze.
No ja dzisiaj widziałem...
Tak, jakby mi ktoś dwa miesiące temu powiedział, że KGHM będzie po 200, to mi się pukał w głowę, a dzisiaj uważam, że to jest całkiem realne w przeciągu kilku sesji.
Tak, no ja widziałem nawet dzisiaj prognozy, że wynik KGHM-u za 2010 rok i prognozy mogą, tu widziałem już nawet wartość zysku netto 7,5 miliarda złotych, także...
To będzie, jeżeli tak będzie, to będzie po 200. Tak. To będzie pod zdrowe 200 kilkadziesiąt. Dobra. Wiesz, Łukasz, to może do tych zasad, czym będziemy się kierowali przy doborze tych spółek, czy przy analizie tych propozycji, tak?
Że... Dobrze. No to przede wszystkim tutaj będziemy Państwu pokazywali te najważniejsze, naszym zdaniem, elementy, że tak powiem, z każdej teorii i analizy papierów wartościowych. Nie będziemy kierowali się wyłącznie tam analizą techniczną, czy wyłącznie analizą fundamentalną. Będziemy starali się łączyć te naszym zdaniem najciekawsze wynikające z nich aspekty. I jeśli chodzi o analizę fundamentalną, to przyjęliśmy sobie, iż jakby wypływające właśnie z niej takie główne przesłanie będzie takie, iż będziemy inwestować wyłącznie w firmy, które mają jakby zdrową kondycję finansową, zdrowe wyniki finansowe i właśnie dobrą historię wyników, przede wszystkim operacyjnych. Będziemy na to Państwu zwracali uwagę. Nie będziemy inwestowali właśnie, tak jak wspominałem, takie spółki spekulacyjne, które no owszem, mogą z wieloletnich strat później poprawić swoje wyniki.
Ale to niech pokażą chociaż krótką historię tych poprawy wyników.
Tak. Są, też byśmy widzieli te efekty restrukturyzacji. Nie będziemy w takie spółki inwestować. Będziemy inwestowali również w spółki, których działalność będziemy przede wszystkim rozumieli, których działalność będzie rozumiał przeciętny Kowalski.
To ja na przykład w życiu bym nie zainwestował w Petrol Invest.
Tak,
no nie wiem, czy to kiedyś mówiliśmy w naszym podcaście, że jak ktoś potrafi ze zrozumieniem przeczytać raport bieżący Petrol Investu, no to generalnie gratulujemy bardzo. Także, no to jest przykład taki. Czy pierwsze, co, spółki, których działalność rozumiemy. Czy ja potrafię powiedzieć, co to produkuje?
Tak. Jakbyś używał ten produkt, to też by było bardzo dobrze.
No ale tą metodą nigdy KGHM nie kupimy, nie? Wiesz, o co chodzi.
Czy jakimś tam końcowym jakimś tam odbiorcą tych
nie, no to tak,
jest produktów
to tak,
jesteśmy.
To nie, to mówiliśmy chyba 100 razy tutaj w podcaście, także jak chyba w konkursie klubów inwestorskich w Stanach Zjednoczonych regularnie rok do roku, tam w latach 90. wygrywał taki klub inwestorski złożony z gospodyń domowych. Mhm. Bo one, to, co miały produkty w domu, jakiegoś tam, no nie wiem, czegoś tam, tak, jakiś proszek do prania był dobry, to kupowały te akcje i regularnie rok do roku wygrywały zainwestowały w okolicach roku 2000, im nie poszło, przegapiły hostę internetową. Nie, w ogóle te produkty były im obce, ale później już wróciły znowu na prowadzenie. Po załamaniu się tej hosty internetowej.
Jak ci, co tam zarabiali, to potracili pieniądze.
Tak. Także no dobra, to też jest jakiś pomysł, tak? Że czegoś używa się w domu i to jest dobre. No
przykładowo, no ale powiedzmy, że rozumienie i że będziemy potrafili analizować działalność tej spółki, to będzie dla nas dobry wybór. Dobra historia wyników operacyjnych, dobre perspektywy długookresowe, czyli nie jest, nie planowany jest jakby odwrót od danej branży bądź od danego produktu. Tutaj będziemy również, jeśli chodzi już takie wchodzenie w szczegóły analizy fundamentalnej, będziemy starali się wybierać spółki rentowne przede wszystkim, o niskim zadłużeniu. Jeśli chodzi o rentowność, będziemy zwracać się tutaj, przypominać Państwu o rentowności z kapitału własnego, generowanie gotówki przez spółki, dobry management, no i przede wszystkim tutaj będziemy starali się również odnieść do ceny, do aktualnej ceny rynkowej i też porównywanie z różnymi wskaźnikami.
No tak, a to taki jest system fundamentalny. Oczywiście jak już będziemy patrzyli, to też na wykres też będziemy patrzyli, prawda, i czegoś, co jest ewidentnie w trendzie spadkowym, co się jakoś zachowuje, no to kupować nie będziemy, no bo to z jakichś przyczyn jest w tym trendzie spadkowym, prawda? Także jakieś zawsze potwierdzenia na wykresie, czy tam nie ma jakiejś tragedii i coś się nie wali dramatycznie na dużych obrotach, no to będziemy się o takich rzeczy w sposób oczywisty będziemy również będziemy unikać.
Czyli będziemy jakby tak najprostszymi słowami to mówiąc, będziemy po prostu dołączać się do istniejącego już trendu wzrostowego.
Tak. Oczywiście będziemy też robili rzeczy, które są jakby zgodne z tym, coś powinny robić, tak? Czyli będziemy stawiać stop lossy. Nie obiecuję, że będziemy je tutaj wymieniać na antenie, tak? Że kupujemy coś po, tak? I od razu stop loss jest na danym poziomie. Natomiast jak będziemy już publikowali u nas na stronie, że mamy, nie wiem, tam w portfelu akcje spółki X.
Po dokładnej cenie.
Tak, będziemy mówić, jaka cena nabycia i tak dalej, no bo to będzie generalnie jak dzisiaj, załóżmy, że coś wybierzemy za sekundkę, to myślałem, po dzisiejszej cenie zamknięcia.
Ceny zamknięcia,
a jak tutaj dorobimy się tutaj na poddaszu, gdzie nagrywamy internetu, nawet możemy cenę z danego momentu brać, ale chwilowo tego internetu przyznajemy się od razu nie mamy, więc może być z tym problem. Będziemy mówić, jaka jest cena nabycia i będziemy w odstępie jednego dnia patrzyli tam technicznie, starali się coś wyrysować, jakiś tam stop loss, nie wiem, tam minus 5%, minus tam, nie wiem, 7%, zależy się, jak tam będzie wynikało. Tak, żeby
od ilości zaangażowanego
kapitału. Te stop lossy będą potrzebne, no bo to też zdarzy się czasami, że nie ma nas, tak? Albo nie mówię o tym, że nie nagrywamy podcastu, ale no nie ma nas w biurze, gdzieś wyjeżdżamy, nie ma nas, no nie wiem, jest tydzień urlopu. Chodzi o to, żeby nie przegapić jakiegoś momentu, że coś bardzo dramatycznie spada, tak? No zresztą to tak powinno się robić też normalnie, że nie wiem, że ktoś nie ma czasu na ciągłą obserwację swojego portfela, żeby te stop lossy mieć, żeby spać, żeby móc spokojnie pojechać na urlop, a nie zaglądać, co tam się z tym portfelem dzieje. Więc stop lossy będą.
Będziemy również starali się uwzględnić aspekty analizy behawioralnej, psychologii inwestowania i tutaj właśnie to, o czym Michał wspomniał, czyli ten właśnie najważniejszy element, czyli ta umiejętność ograniczania strat, to
wszystkie drogi prowadzą do stopa.
Tak,
wszystko. Jeśli pierwszy raz to przeżyję, to potem już jest łatwiej.
Dokładnie. Ile bym osób nie słuchał, jakiej książki bym nie przeczytał jakiegokolwiek autora, wszędzie pisze, iż nie ma żadnego znaczenia, jaką Państwo analizę papierów wartościowych stosują, jaką Państwo mają strategię, jeśli nie będzie ograniczania strat, nigdy nie będzie wzrostu kapitału. I tutaj też nawet taki właśnie przykład dla Państwa. Będziemy właśnie realizowali właśnie taką dosyć prosty system, dosyć prostą strategię, czyli realizowanie właśnie tych małych strat i pozwalanie rosnąć zyskom. To jest takie dość często
to się łatwo mówi, będziemy robili to na wirtualnej gotówce, to będzie tak proste, że wiesz, jak nie robimy tego własnymi pieniędzmi, to aspekt edukacyjny ma być, to będziemy właśnie starali się tak to mniej więcej
tak, no i przede robić. Wszystkim właśnie to ma mieć taki wpływ, iż nawet jeśli będzie 60-70% nieudanych transakcji, to ograniczenie straty na tych 70-60% stratnych transakcji będzie i tak mniejsze dużo. Wartość tych strat będzie i tak dużo mniejsza niż te 30-40% zyskownych transakcji, gdzie właśnie nie zamkniemy szybko tego zysku. nie zrealizujemy szybko tego zysku. Bo tutaj też jakby jest ta wada, jakby tak można było powiedzieć, inwestorów, którzy szybko te zyski szybko realizują, a tym stratą.
No ale to jakby to powiedział Tomasz Zaleśkiewicz, nasz specjalista od psychologii inwestowania, to jest kontrintuicyjne. Aha. To jest nieprawdopodobnie ciężko zrobić. Także tak, że intuicja powie ci dokładnie co innego, nie? Także wiesz, cofnij się, nie ryzykuj i tak dalej. To właśnie, no dobra, zostawmy. Dobrze, to proponowałbym, żebyśmy przez te Państwa propozycje tak. No, wymienili dzisiaj mniej więcej, jakie Państwo nadesłali nam w tym tygodniu propozycje. Tak jak już mówię, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy, no przynajmniej ja, bardzo mile i pozytywnie zaskoczeni, że jest tego dosyć sporo. No i spróbuję tutaj no może na gorąco coś wybrać. Choć jak tutaj powiedziałem, w przyszłości, jak będziemy się podpierali jakimiś analizami no, zewnętrznymi, jakimiś właśnie analityków z biur maklerskich, nie zawsze będą takie, że co tydzień coś będziemy kupowali. No, będziemy mieli ewidentny trend spadkowy, no to czasami po prostu dodamy coś do pozycji obserwowane. Dzisiaj choćbyśmy stwierdzili, że mamy trend spadkowy, a zaraz na giełdzie, jak zajrzymy, jest minus 10%, czy nie, mam nadzieję, że tyle nie jest, bo tyle nie jest, to kupimy coś, żeby ten portfel krzywa kapitału nie była poziomą kreską na poziomie 20 tysięcy, więc coś wybierzemy, bo prawie że na siłę, ale w przyszłości mówimy, że nie zawsze będzie tak, że coś będziemy na siłę kupować, zresztą to nie mam na wrażenie, że nie wiem, ja w swoich inwestycjach no tak raczej rzadko coś kupuję niż często, więc ja zdecydowanie rzadziej niż co tydzień. Także to spróbujmy tak mówić. Dobra, co tu masz na pierwsze?
No właśnie z tych takich tych najczęściej pojawiających się propozycji no występowało Polski Powszechny Zakład Ubezpieczeń, PZU, spółka z WIG-u 20. Jednak tutaj po takiej...
Że bohater tak, pierwszej dużej prywatyzacji w tym roku.
Dokładnie, można było bardzo,
ja bardzo ładnie w 15 sekundzie po debiucie sprzedałem. Przychodził się później żałowałem, ale patrzę na dzisiejszą cenę, to już nie jest tak źle. Także...
Jakoś po jakiejś podobnej cenie, tak, chyba nawet już... drożej sprzedawałem wtedy.
Tak. Dziś widzę, mam tutaj 342, ale też troszkę drożej. No ale jak miał spojrzeć na trend, no to trend jest niedobry, że tak powiem.
Od września,
od tego
września
maksimum, gdzie było ponad 400 zł, to dzisiaj trend jest niedobry. Mam jakieś uzasadnienie?
Uzasadnienie od tego pana, który tutaj akurat mam pierwszego wymienionego, no to jest niepodążanie za trendem ogólnie całego indeksu blue chipów.
A to zakładałem, że jednak jest trend wzrostowy.
Tak, no ewidentnie był w ostatnich miesiącach trend wzrostowy, mocny trend wzrostowy, natomiast PZU tutaj zupełnie przeciwny do ruchu całego indeksu. Rynek czeka tutaj na wyniki związane tam z powodziami, z sytuacją z tym żaglowcem, o czym Państwo na pewno
mówią. Ale to chyba żaglowiec nie będzie miał. Nawet gdyby się okazało, że trzeba wypłacić odszkodowanie za ten żaglowiec, jak za Chopin, czy jak się tam zagłosił?
Chyba tak.
Za Chopina.
Za Chopina.
Tak, to chyba nie, to jest jednorazowe zdarzenie, to chyba nie miałoby aż tak dużego wpływu na wyniki.
No i jeszcze... Tak, jednak tutaj naszym zdaniem przede wszystkim ten już...
Trend mi się nie zgadza.
Tak, trend. No jest już od 4 miesięcy trend spadkowy widoczny. No na razie tutaj nie ma żadnych jakby przesłanek istotnych, jeśli chodzi o czynniki fundamentalne, aby to się odwróciło. Bardzo dużo gotówki wypłynęło z PZU przed prywatyzacją do Eureko. Mieliśmy tą wypłatę tej mega dywidendy. Przepraszam.
Tak jak ja w zeszłym tygodniu kaszlałem, tak w tym tygodniu kaszle Łukasz.
Tak, jest sezon.
Ale ja Państwu tego nie kazałem słuchać. Dobra, no okej.
Okay, rozumiem... No nie ma takich istotnych przesłanek do tego, aby ten trend w najbliższym czasie, w najbliższych dniach miał się odwrócić. Dlatego no powiedzmy, możemy wrzucić PZU na naszą listę
obserwowanych,
natomiast na obecną chwilę no, nie jest naszym zdaniem atrakcyjny do zakupu. Jeśli chodzi o tą spółkę, do której tutaj chyba najmocniej będziemy się tym razem przymierzać, aby weszła jako pierwsza do naszego portfela, to będzie PKO BP.
Tak, to też mamy propozycję, chyba też od kilku
tak,
osób.
Tak, od kilku osób propozycja kup na PKO BP. Dosyć silna korekta w ostatnich miesiącach. Mieliśmy nawet cenę 40 zł. Jeśli chodzi tutaj o argumenty przesłane.
No, taki bardzo długi poziom, taki wieloletni trend, jednak jeszcze cały czas bym powiedział, że no, jest rosnące, że jakiś średnioterminowy od listopada jest spadkowy, no ale no, ty możesz przeczytać argumenty?
Jeśli chodzi o argumenty tutaj przesłane przez naszych słuchaczy, przez członków stowarzyszenia, no to były wymieniane przede wszystkim no duże ostatnio wolumeny, te przy 40 zł, jak jeśli Państwo śledzą notowania PKO BP. Także tam jakiś na pewno kapitał został zainwestowany. Bardzo dobre wyniki, co coraz lepsze wyniki z kwartału na kwartał, bardzo dobre prognozy na kolejny rok. Jeśli chodzi jeszcze o takie podejście techniczne, o którym Państwu będziemy mówić, no to będziemy się również kierowali tutaj przede wszystkim no takimi najprostszymi narzędziami analizy technicznej. Jeśli chodzi tutaj o trend wzrostowy tutaj od marca 2009 roku, który ewidentnie się nadal utrzymuje, mamy odbicie od średniej kroczącej 45-okresowej w interwale tygodniowym. Jeśli Państwo oglądają wykres w takiej właśnie perspektywie tygodniowej, można zaobserwować ewidentne odbicie się od średniej. Także są istotne przesłanki do tego, które właśnie nie były w przypadku PZU, natomiast w tym przypadku są istotne przesłanki do tego, aby kurs zaatakował te poziom 47 zł z przełomu października i listopada zeszłego roku.
Znaczy, co tu tam z tym PKO BP, to jest generalnie wszystko dobrze, poza jednym, że tu byśmy złamali zasadę, że taką, wiesz, inwestowanie w spółki, których produkty na co dzień cenimy, nie?
Aha, bo ja nie mam konta w tym banku.
Jakbyśmy mieli spojrzeć.
Bardzo tak. Dużo osób ma, także.
Nie, no tak. No.
To ciężko.
Więc ja z tym jednym. No dobra, to zostawmy na sekundkę do PKO BP.
Tak, tutaj tak jak mówiliśmy, tu kilka osób tutaj swoje głosy oddało. Są przesłanki fundamentalne, czyli te wszystkie, o których na początku Państwu mówiliśmy, czyli korzystanie z usług przez przeciętnego Kowalskiego, dobra historia wyników operacyjnych, z kwartału na kwartał poprawiające się wyniki i operacyjne, i netto. Bardzo dobre prognozy prezesa tutaj w wywiadzie były na kolejny rok, czyli jest ten czynnik fundamentalny, który podtrzymuje impuls wzrostowy, i jest również cały czas trend wzrostowy, taki długoterminowy, do którego no chyba się dołączymy, bo tutaj jesteśmy przy średniej tej 45-sesyjnej tygodniowej. No myślę, że to, jeśli chodzi o mój typ, to by był chyba ten.
Ja powiem Ci tak, ja nie jestem przekonany, ale jak musimy coś wybrać na siłę, a wybierzemy coś na siłę, no to może faktycznie to PKO BP. Ale jeszcze zanim co, to weź tutaj jakieś kilka innych propozycji, żeby Państwu powiedzieć przynajmniej, co wciągamy na listę, obserwowanych. Dobra, widzę, że tutaj kolejną propozycję masz, Syntos, tak? No, ale Syntos, tego co mi się kojarzy, znaczy tak, to jest drogo, jeszcze raz drogo, tak, wiesz, Syntos trzeba było kupować pół roku temu albo rok temu najlepiej, z tego co mi się wydaje,
kilkusetprocentowa stopa zwrotu w przeciągu ostatniego pół roku.
Rok to jest 230%, rok. Mhm. To niesamowicie. No to teraz, znaczy nie wiem, to z jednej strony można powiedzieć, że kurs jest pod sufitem, a z drugiej strony.
Wcale, jeśli chodzi o wskaźniki fundamentalne, no wcale nie wykazują aż tak wielkiego przewartościowania.
Czyli co to robi ten Syntos? Czyli producent kauczuku.
Tak, odbiorcy przede wszystkim firmy oponiarskiej. Tutaj
latek syntetyczny, tworzywa sterynowe, cokolwiek to jest, dyspersja winylowa, cokolwiek to jest, kopolimery. No tak, no to wiedziałem właśnie, że tym się zajmuje.
Tak, no spółka tutaj z tego indeksu spółek chemicznych. Jak wiemy, ostatnio dosyć szumnie była mowa o spółkach chemicznych.
No teraz nawet się już zaczyna mówić o bańce spekulacyjnej takiej na spółkach chemicznych.
Tak, no bardzo duże wzrosty.
To wszyscy po kolei, jakieś Polica, Azoty Tarno, wszyscy Ciech, wszystko po kolei.
No prawie wszystkie, no te najmniejsze nie, ale te duże, o których mówisz, no kilkusetprocentowe wzrosty w przeciągu kilku miesięcy.
A Synthos jest wymieniany wśród tych spółek też jako właśnie perełka, że to ma... Jest...
Tak, ale Synthos tym się różni od tych spółek, iż no. Synthos naprawdę ma bardzo dobre wyniki finansowe. Mhm. A spółki takie jak Police, które no od kilku, no ładnych kilku kwartałów nie pokazywały bardzo duże straty. Co prawda no jest tam proces restrukturyzacji, natomiast no jest tutaj w tych kursach, w tych bardzo dużych wzrostach przede wszystkim ta wiara w to, iż ten rok 2011 będzie dużo lepszy.
No i trochę też mógłbym zaryzykować, to jest troszkę też wiara w Michała Sołowowa, tak? Bo tam chyba Michał Sołowow, ja tam nie kojarzę.
Tak, tak? Główny akcjonariusz Synthosu.
Wiesz co, to nie decydujmy już o tym Synthosie, bo może... No, wiesz, nie,
ja sam ją obserwuję, że tak powiem, dalej, bo już po tej sprzedaży, którą mógł się troszeczkę pochwalić.
Nie, gratuluję.
Tak, dziękuję bardzo.
Gratulacje można odsyłać na adres.
Jest to cały czas spółka no, pokazująca bardzo dobre wyniki. Jeśli chodzi o wykres, no to tutaj no, ja przynajmniej no, czekam na jakąś korektę. Przynajmniej płaską korektę.
Po korekcie można by coś się przymierzyć.
Już. Tak, jeśli nadal te wyniki będą poprawiane taka będzie dynamika wyników finansowych rok do roku, to spółka będzie nadal bardzo, bardzo perspektywiczna.
Dobrze.
Będzie można na niej
patrzmy, co tutaj masz dalej.
Jeśli chodzi teraz o spółki, te spółki chemiczne są ostatnio modne, ale również spółki produkujące gry komputerowe. Tutaj mamy przede wszystkim sporo głosów dotyczących spółki Optimus.
Optimus, czyli de facto CD Projekt.
Tak, no
już
oni
teraz.
Tam troszkę... fuzji o przejęcie. Tak.
Ci, którzy tego Optimusa kojarzą, powiedziałbym, ze starych lat, to już nie jest ten sam Optimus. Tak? No Optimus to gwiazda hosty internetowej z 2000 roku, prawda? To ktoś kojarzy z tamtych lat Optimus, to musi zmienić swoje
tak, no teraz,
postrzeganie.
Teraz on spółką...
Czy Optimus, czyli Wiedźmin 2. O tak, można powiedzieć. Produkcja Wiedźmina 2.
Tak, no to w głównej części. No w tej chwili, tak jak mówiłeś, CD Projekt Red, który tego drugiego Wiedźmina ma wydawać, no prognozy bardzo dużych wyników, wielokrotnie wyższych zysków na produkcji Wiedźmina 2 niż na produkcji pierwszej części. Ta pierwsza część tam bodajże CD Projekt miał 8 milionów zysku, teraz ma być to wielokrotnie większe wartości. No tutaj jest przede wszystkim wiara w te dobre wyniki, w dobrą sprzedaż.
Cała branża jest popularna, tak? To w ostatnich czasach. No Nicolas Games, gwiazda New Connectu, można powiedzieć, tak? I to między innymi, a w zasadzie to przede wszystkim dzięki spółce Nicolas Games, New Connect bił jakieś rekordy, jeżeli chodzi o obroty. Tak, to że nigdy nie było tak dużych obrotów na New Connectie i tam chyba mieli bardzo duże obroty i że tam.
No tak,
dzięki,
bo...
tak, dzięki
Nicolas City Interactive.
Games, tak, tak. Po, dzięki Nicolas Games obroty na całym New Connectie były wyższe niż na tych stu kilkudziesięciu najmniejszych spółkach z giełdy. Wszystko dzięki obrotom na Nicolas Games. Także spółka bardzo popularna. Znaczy, mi się ta branża, ja nie podzielam tego zachwytu nad tą branżą. Także,
no, ja też nie.
Także no, możemy tutaj jakieś tam uzasadnienie. Oczywiście, no wiadomo, jak Wiedźmin 2 będzie super mega hitem, no to być może Optimus jest dobrą propozycją, natomiast...
Tak, już,
ale... ale jest to tak naprawdę w przypadku przynajmniej Optimusa oparcie na jednym... Jest jeden czynnik, który o tym decyduje. Nie ma... No ciężko, gdyby na przykład, nie wiem, to nie jest Electronic Arts, który ma w portfelu mniej więcej 100 gier w produkcji, tak, w danym momencie. Jak jedna nie wypali, to na pewno Grand Theft Auto 4 będzie dobrą grą i, no, albo jak to nie wypali, to inna gra będzie dobra, kolejne NBA się sprzeda dobrze i tak dalej. Tu jest tak naprawdę wszystko zależy od czy ten Wiedźmin 2 się uda, czy się nie uda. Mhm. Uda się, to będzie rewelacyjnie, to będzie kurs razy 5. Jak się nie uda, no, to będzie katastrofa. Ciężko mi wyobrazić, że może się nie uda, no, ale jest to bardzo duży czynnik ryzyka. Tak, tak naprawdę wszystko zależy od jednego
tak, ale
czynnika.
Sama rentowność na tym projekcie, tutaj wiemy, jest bardzo duży budżet, jaka koszty sprzedaży bardzo wysokie. Natomiast no jak to się zakończy, no to oczywiście będziemy czekać. No, na razie...
Optimus bym wpisał. Nicolas Games nie, ale Optimus bym wpisał do obserwowanych.
Ja bym do obserwowanych, a natomiast te też jeszcze nie skłaniałbym się do zakupu.
Ty, Łukasz, to może nie mówmy już o wszystkich innych, dobrze? Może tak przejdźmy już po nazwie, co było, co jakby nas tutaj zainteresowało, co się powtarzało.
Były...
I przejdźmy do decyzji, co kupujemy, bo to jest tutaj...
Dobrze. Były również propozycje innych spółek z tej branży chemicznej, pojawiały się police. Tutaj również jakby to nasze państwo zdanie na temat tych ostatnich wzrostów już znają.
Już tego tyle jest. To szkoda, państwo nie widzą, tak mamy 100 kartek, którym grzebiemy. Także.
Tak, bardzo, bardzo dużo propozycji, bardzo jeszcze raz dziękujemy za nie. Jeśli chodzi o spółki z rynku New Connect, mamy propozycje m.in. spółki Telestrada. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat tej spółki, no to tutaj bardzo długi okres, no bardzo długi, to też oczywiście pojęcie relatywne, okres konsolidacji kursu w okolicach 9 zł. Co prawda spółka rozwija się bardzo dynamicznie.
Telestrada jako że ładnie ten kurs powinien.
Nie, stoi w miejscu ostatnio. Spółka rozwija się bardzo dynamicznie, przejęcia spółek, tutaj ostatnio Tele24, no przynoszą skutki, są już konsolidowane w wynikach. Spółka najprawdopodobniej wykona prognozy na ten rok. I jeśli te prognozy zostałyby spełnione, to wskaźniki wyglądałyby bardzo dobrze, no ale ta ostatnia emisja akcji troszeczkę rozwodniła nam te wyniki.
Dobra, już nie opowiadam każdej spółce, ja tylko tak więcej przeczytam, co tutaj mamy.
W każdym bądź razie spółka wygląda nadal bardzo atrakcyjnie pod względem tutaj wskaźników. Jeśli będzie ten rozwój tej spółki będzie nadal przebiegał w takim tempie, taka będzie dynamika poszczególnych kategorii finansowych, no to ja bym był za obserwowanie, przynajmniej za obserwowanie.
Znaczy jest czynnik ryzyka, taki tutaj w przypadku Telestrady konkretnie katastrofalnie niskie obroty. Przynajmniej na przykład dzisiaj, tak? Mam obrót 2,5 tysiąca złotych. Także to też jest pewien problem. No my oczywiście będziemy kupowali te akcje za kwoty zbliżone albo niższe, więc może to nie być dla nas problemem, no ale skoro żeby kupić akcję 2,5 tysiąca złotych jest godzina 14, cały dzień trzeba czekać, a my chcemy na przykład za 1500, to wiesz, można by podwoić obrót. Wiesz, tak?
To jest kwestia, czy chcemy zapłacić spread, czy nie.
Nie, no oczywiście, tak, no ale sam fakt, znaczy my, wiadomo, my mamy wirtualny portfel, my nic tu nie zaburzymy, tak, no ale na przykład załóżmy, że za 3 lata portfel SI będzie warty 1 000 000 zł, wiesz o co chodzi, to można by kupić 1/3 tak. Tak, komputer będzie u nas teraz godzina. To wiesz, nie możemy też nierealnych transakcji dokonywać, tak? Że kupiliśmy w danym dniu akcję za 1 000 000 zł, a obrót był 3000. To czegoś takiego też oczywiście będziemy się starali unikać, prawda?
Tak, no jeśli tutaj chodzi o takie moje propozycje, no to ewentualnie obserwacja ze wskazaniem na powiedzmy jakąś cenę, powyżej której już bylibyśmy zainteresowani kupnem.
10 zł. Cóż, tak. Strada, jakby się wybiło 10 zł.
Tak, no jakieś tam 9, ja patrzyłem tam jakieś 9,75, ale już jakby się tak zamknęło. No powiedzmy w okolicach tych 10 zł, żeby widzielibyśmy wybicie z tej konsolidacji, gdzie no ewidentnie kurs, no...
Dobra, decyzja Łukasz, bo już tutaj, tak jak mówiłem, no jest to nam ciężko, troszkę mamy tego dosyć dużo, ale to nasza propozycja na dzień dzisiejszy, to ja głosuję tutaj na naszym dwuosobowym komitecie wykonawczym za PKO BP.
No ja też.
Za PKO BP i nie, no i wszystko. Powiem tak, no racjonalnie powinienem Syntos wskazać, ale jest tak nieprawdopodobnie wysoko, że się boję. Poczekaj, to wpiszemy na tak numer jeden na listę obserwowanych i będziemy patrzyli, czy chociaż jakiś cień korekty, tak, że można było jakieś chociaż odrobinę konsolidacji złapać, żeby móc to kupować. No ja nie ukrywam, boję się kupować w takim dramatycznie pędzącym trendzie wzrostowym akcji. Nie ma żadnego zatrzymania technicznego, nic. Nie lubię. Ja mu lubię jeszcze chociaż cień wskaźnika technicznego, jak coś kupuję. To zróbmy to PKO BP. Proponuję po cenie zamknięcia dzisiejszej sesji, albo no nie, no możemy teraz sprawdzić. Czy nie bawimy się już takie
cezerowanie? Nie, myślę, że po cenie zamknięcia możemy kupić.
Tak? Czy już nie patrzeć? Teraz trudno po 42 zł. To możemy po 42 zł.
Dobrze, sesja spadkowa.
I jak już później będziemy publikowali to na stronie, to jakiegoś tam stopa, no tutaj jak mówię.
No, powiedzmy teraz, na tym dołku ostatniego spadku.
40 zł można tego stopa. Złotych. To ile by to było? 5%? No to jest rozsądnie.
Tak.
Bo też tak mniej więcej stawię na akcjach po 5-7%. Okej, okay. Czyli co, do dzisiaj do portfela SIF wchodzi PKO BP, chociaż nie ukrywamy, że troszkę na siłę. Tak nie na siłę, bo chcemy, żeby coś weszło. Chcemy, żeby ta zabawa była fajniejsza.
Jeśli chodzi właśnie o przyszłe te dosyłanie tych propozycji, bardzo byśmy Państwa prosili o przesyłanie jednej propozycji. Niektórzy z Państwa przysyłali po 3, po 5 propozycji. Bardzo prosimy o przesyłanie jednej, no Państwa zdaniem, na najlepszej propozycji, którą Państwo by proponowali. I przede wszystkim, jeśli chodzi tutaj o takie nastawienie, no to nasze nastawienie no może nie jest defensywne, natomiast nie jest na tyle spekulacyjne i agresywne, aby no kupować w tej chwili taką spółkę jak Synthos.
No, chociaż być może tak za 2 tygodnie będziemy się pukać w głowę, trzeba było kupować Synthos. No ale to ze wszystkim, znaczy, tak, ze wszystkim tak może być. Jedyne, co możemy obiecać, to to, że w kolejnych odcinkach nie będziemy przeglądać znowu stosu kartek ze wszystkimi propozycjami, ale będziemy mieli tą jedną propozycję, ewentualnie jakąś drugą, co dodajemy do obserwowanych i te propozycje będziemy starali się nieco bardziej szczegółowo niż dzisiaj, gdzie to tak pobieżnie tylko skakaliśmy po różnego rodzaju tematach omawiać, no bo oczywiście będziemy zajmowali się podcast Echa Rynku, to już od tej pory nie będzie tylko relacja, co się dzieje w portfelu, tylko będziemy zajmowali się też innymi różnymi sprawami. No a na dzień dzisiejszy tak, to kupujemy PKO BP po 42 zł i wpisujemy kilka spółek, które dzisiaj tu mówiliśmy, na listę obserwowanych. No i co, nie będziemy się bawili. No i miejmy nadzieję, że to PKO BP teraz nie będzie naszym. Teraz trzeba się modlić, żeby to PKO BP rosło.
Znaczy jeszcze za ile kupujemy to PKO BP?
A nie po 42, nie tak jak teraz stoi?
Za ile
czy po cenie gotówki? A, za ile gotówki? Nie, to chyba mało. Tak kupmy asekuracyjnie za 1500 zł.
Za 10% kapitału.
To by było za 2000? No tak, dobra, za 2000 zł. Tak, żebyśmy, no bo to tak mniej więcej chyba chcemy tak robić, prawda? Żeby
jakąś część będziemy zostawiali, jakąś część na pewno będziemy zostawiali pieniędzy no, w gotówce, tak, aby na jakieś pewne okazje mieliśmy ją w zanadrzu. Natomiast no, nie będziemy zbyt dużej części kapitału przeznaczać na jedną inwestycję. Tutaj w tych granicach właśnie 10% kapitału i to będzie, no mamy nadzieję, że za kilka tygodni już będziemy mieli te 5 spółek w portfelu. Będzie to portfel zdywersyfikowany i będziemy Państwu pokazywać, jak nim będziemy zarządzać. Mhm,
tak, a tutaj widzę, że tu jest kilka propozycji, tak, że tego PKO BP to wszystkie te osoby, które proponowały to PKO BP, to chyba otrzymują nas po książce.
Tak.
Tak, to będziemy się kontaktowali już mailowo i jeszcze na zakończenie chciałem dodać, że pierwszy weekend czerwca widzimy się w Zakopanem. Także mam nadzieję, że Państwo też tam będą. My tam będziemy. Okej, to wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
To był Echa Rynku. Do usłyszenia za tydzień.